Katedrze Ormiańskiej we Lwowie oraz jej twórcach rozmawia dr Joanna Wolańska oraz dr Magdalena Gutowska.
Pani dr Joanna Wolańska, spotykamy się przy okazji wystawy Katedra Ormiańska i jej twórcy we Lwowie, ponieważ katedra jest miejscem pełnym zagadek. I w związku z tym, na sam początek, chciałabym się dowiedzieć, dlaczego katedra jest tak niezwykłym miejscem.
Katedra jest właściwie kawałkiem Orientu przeniesionym na grunt lwowski. Tak zawsze o niej mówiono i pisano. Teraz została jako właściwie tylko obiekt materialny, zabytek, bo trzeba pamiętać, że dawniej, w czasach bardzo dawnych, kiedy powstawała, to towarzyszyła jej cała dzielnica ormiańska. Także tam byli także i ludzie, którzy ją może nie tyle zbudowali, ile sfinansowali, dzięki którym powstała. No a teraz to katedra, którą teraz znamy, oczywiście znacznie, przynajmniej od strony wewnętrznej, różni się od tej pierwotnej XIV-wiecznej. No niemniej jednak, można powiedzieć paradoksalnie, bo zmian na początku XX wieku zaszło wiele, a jednak w dalszym ciągu, właśnie jak pani powiedziała, jest niezwykła, jest kolorowa, jest inna niż wszystkie inne kościoły, które znamy. No bo to jest kościół ormiański i nawet sam fakt, że przez długi czas, aż do właściwie ostatnich, czy właściwie pierwszej dekady, czy początku drugiej dekady XXI wieku była kościołem w unii z kościołem katolickim, w dalszym ciągu wyróżniał ją ten obrządek wschodni.
Czy myślę, dlatego jest to taka kolorowa?
A kolorowa teraz jest dlatego, że została wymalowana, właśnie znamy malowidła Jana Henryka Rozena. Myślę, że to akurat jest przypadek, bo szczerze powiedziawszy nie umiemy powiedzieć, jak ona wyglądała pierwotnie, jeśli można takiego określenia użyć. Kiedy się pojawiły malowidła średniowieczne? Jak wyglądały? Czy był tam jakiś konkretny program? Pewnie tak, bo zostały małe fragmenty, ale właściwie tego się nie da odtworzyć w tym momencie. Natomiast jedyne fotograficzne świadectwo, jakie znamy starej katedry, to jest katedra właściwie, można powiedzieć, przerobiona na barokowo-rokokowy kościół, właściwie taki rzymskokatolicki, można powiedzieć. Oczywiście nie był on rzymsko, tylko ormiańsko-katolicki, ale różnica była tylko w obrządku. Myślę, że gdyby wtedy ktokolwiek wszedł z mieszkańców Lwowa i próbował porównywać, no to ona by się niewiele różniła od powiedzmy, katedry łacińskiej.
Czy to znaczy, że można powiedzieć, że jej bajkowość i niezwykłość i pewną tajemniczość tak naprawdę spowodowała dopiero zmiana w momencie, kiedy pojawia się Rozen?
Myślę, że z naszej perspektywy chyba tak trzeba powiedzieć, ponieważ, jak powiedziałam, nie wiemy, jak ona wyglądała, poza samymi formami architektonicznymi, tymi kamiennymi, które istnieją od drugiej połowy XIV wieku. Trudno nam powiedzieć, jak wyglądała. Możemy tylko przypuszczać, możemy, nie wiem, wzorować się na podobnych budowlach z Krymu czy z Armenii rdzennej. Tam zresztą też malowidła zachowały się w szczątkowym ilości. Ale to są wszystko tylko przypuszczenia. Natomiast rzeczywiście odnowa czy przebudowa katedry na początku XX wieku miała taki cel, żeby ją zrearmenizować, żeby ona była bardzo ormiańska, żeby podkreślić ten jej wschodni charakter.
Czym się różni katedra ormiańska od katedry katolickiej?
Wszystko zależy, o jakim kościele ormiańskim mówimy, bo ten pierwotnie Ormianie, którzy mieszkali we Lwowie i którzy wznieśli tę katedrę, to byli tak zwani Ormianie Gregorianie, czyli jakby należący do kościoła narodowego ormiańskiego, który nie miał żadnego związku z Rzymem. To był taki narodowy kościół nazywany gregoriańskim, dlatego że tak, apostołem Armenii zresztą, która uważana jest za pierwsze państwo, które przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwową. na początku IV wieku był święty Grzegorz Oświeciciel. No i stąd ta nazwa kościół gregoriański. Natomiast około 1630 roku, oficjalnie i nominalnie, bo nie była to jednorazowa jakby sprawa, tylko długotrwały proces, lwowscy Ormianie przystąpili do Unii z Rzymem. Czyli tak jak mamy kościół unicki, prawda, obrządku greckim, tak samo jest ten kościół ormiański, czy też obrządek ormiański został, ale przyjęli Unię z Rzymem i podporządkowali się papieżowi. I w tej formie ten kościół trwał do wybuchu wojny, czy właściwie nawet do końca wojny, bo oficjalnie został zlikwidowany, o ile się orientuję, w 1945 roku. Potem właściwie nie istniał i dopiero na początku XXI wieku katedra została zwrócona. Tym razem znów, można powiedzieć, gminie Ormian Gregorian. I różnica polega na obrządku głównie. Na obrządku i tak jak jeszcze ksiądz Teodorowicz mówił na przełomie XIX i XX wieku, że to właśnie obrządek jest tą naszą, właściwie jedynym już wtedy rysem, który odróżniał Ormian lwowskich od no właściwie otaczającego ich społeczeństwa polskiego. To bo ja jeszcze, oni byli zupełnie zunifikowani.
To ja jeszcze chciałam dopytać, czy to jest jedyna ormiańska świątynia w okolicy?
No, w tej chwili, o ile wiem, to tak, bo oczywiście przed 1939 rokiem katedra ormiańska była stolicą, można powiedzieć, arcybiskupstwa ormiańskiego, które obejmowało kilkanaście parafii. Oczywiście była to najmniejsza, mikroskopijna, można powiedzieć, w porównaniu z rzymskokatolickimi archidiecezja. No niemniej jednak nie ilość, lecz jakość, można powiedzieć, się liczy. I na przykład właśnie ksiądz Teodorowicz, arcybiskup Teodorowicz, ostatni arcybiskup Ormian, był postacią bardzo znaczną, liczącą się. To on, jak już wspomniałam wcześniej, można powiedzieć, jest odpowiedzialny za kształt katedry, w jakim ją teraz znamy. No był postacią ważną, choćby ze względu na swoje zaangażowanie polityczne, czy w okresie jeszcze zaborów. Był członkiem, zasiadał w Izbie Panów w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Oczywiście bardzo czynnie i bardzo silnie działał na rzecz Polski, na rzecz niepodległości. Udzielał się przy rokowaniach na temat granicy zachodniej Polski i na tak długo, jak możliwe było uczestnictwo duchownych w polityce, tak długo w tej polityce działał i odgrywał tam ważną rolę.
Podcasty towarzyszą wystawie Katedra Ormiańska we Lwowie i jej twórcy, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, we współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Instytucja nadzorująca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dowiedz się więcej na polonika.pl.